Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wizycie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Kazachstanie i Uzbekistanie oraz spotkaniu w tym ostatnim z prezydentem Władimirem Putinem. Tradycyjnie dziękuję wszystkim za wsparcie na Patronite, Zrzutce i w serwisie Buy Coffee. Zachęcam do śledzenia moich mediów społecznościowych oraz słuchania Radia Wschód na Spotify. Łączymy się z Tajwanem, gdzie jest Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin, która już w listopadzie ukaże się nakładem wydawnictwa Szczeliny. Dzień dobry.
Dzień dobry, czy też dobry wieczór.
Za chwilę przejdziemy do wizyty Xi Jinpinga w Azji Środkowej, ale najpierw chciałem zapytać, jakie panują nastroje na Tajwanie, bo ja pamiętam całą serię reportaży z tego kraju opowiadających o tym, jak jego mieszkańcy mobilizują się po 24 lutego, obawiając się, że Chiny powtórzą rosyjski manewr i też zaczną wojnę. Jak ta sytuacja wygląda na miejscu?
To jest prawda, prawda ekranu i prawda rzeczywistości, dlatego że to, co pan wspomniał, to jest oczywiście prawda. Rzeczywiście jest tu element mobilizacji, natomiast to jest bardzo mały wycinek, dlatego że tak na dobrą sprawę Tajwan jest miejscem niezwykle spokojnym. Tu nikt nie myśli o wojnie, albo myślą bardzo nieliczni. Gdyby ktoś nie czytał mediów i tutaj przyleciał, to w ogóle mógłby się nie zorientować, że cokolwiek się dzieje. Ja tu przyleciałem na początku sierpnia, w dzień, kiedy stąd wylatywała Nancy Pelosi. No i gdybym nie czytał mediów, To naprawdę mógłbym nie zauważyć, że coś się politycznego dzieje. Także Tajwan żyje całkowicie spokojnie, tak jakby się nic nie działo. To bym powiedział, że jest wręcz błogi spokój przechodzący w nonszalancję. Także to bardzo dobrze pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazuje, jak bardzo te sprawy polityczne są dalekie od życia codziennego, a po drugie pokazuje to, że tak się przewrotnie wyrażę, geografia decyduje. To znaczy im dalej od wydarzenia, od danego miejsca, tym bardziej ludzie są skłonni do różnej paranoi i przekonania, że grozi nam wojna albo jakieś inne tutaj tego typu wydarzenia. Tu jest pełny spokój. To też oczywiście wynika z tego, że Tajwańczycy należą do szeroko rozumianej cywilizacji chińskiej. Oni znają Chińczyków, niektórzy się z nich uważają również za Chińczyków. Podobne kody kulturowe, podobne formy zachowań, więc tak na dobrą sprawę doskonale wiedzą, że Chiny teraz nie planują żadnej inwazji, że nie są gotowe na inwazję i że tak na dobrą sprawę to jest wszystko teatr polityczny. Oczywiście jak to w teatrze, czasami mamy bardziej dramatyczne momenty, a czasami mniej, no ale zasadniczo to dalej jest teatr. Oczywiście to się może kiedyś skończyć i wtedy będzie niebezpiecznie, natomiast póki jest to teatr, to Tajwańczycy mogą sobie spokojnie funkcjonować. Natomiast wracając do tego wątku, o który pan zapytał na początku. Otóż ten spokój, czy wręcz nonszalancja tajwańska, ona była do tego stopnia ogromna, czy dominująca, że aż zaczęła przeszkadzać części osób, które stwierdziły, że no jednak coś trzeba z tym zrobić, dlatego że trzeba być jednak gotowym na najgorsze, ponieważ miejscowe społeczeństwo już tak się przyzwyczaiło do tego, że te Chiny straszą i nic z tego nie wychodzi, że to tylko straszenie. Że całkowicie zaniedbało w dużej, czy może nie całkowicie, ale w znacznej mierze zaniedbało te przygotowania. No i to jest pewna odpowiedź na to. Mamy tutaj rzeczywiście część osób zaczyna trenować, mamy projekty wydłużenia służby wojskowej. Mamy milionerów, którzy się deklarują, że sfinansują takie paramilitarne oddziały, coś jakby tutaj obronę terytorialną. Także rzeczywiście jest tu pewien ruch, natomiast no, trzeba znać proporcje. To dalej jest mały wycinek. Generalnie wyspa żyje spokojnie, nic się takiego nie dzieje.
To przejdźmy teraz do tego, co miało być głównym tematem naszej rozmowy, a mianowicie wizyty w Kazachstanie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Była to już jego czwarta wizyta w tym kraju, ale pierwsza międzynarodowa po pandemii koronawirusa. Czy to, że wybrał on Astanę, świadczy o tym, jak ważny dla Chin jest Kazachstan?
Tak, dlatego że Xi Jinping po tym, co odstawił Putin na Ukrainie, Xi Jinping nie chce żadnych tutaj powtórek w Azji Środkowej, dlatego że chińska polityka wobec Azji Środkowej jest wielowymiarowa, natomiast zaczęła się od polityki przedłużenia Xinjiangu, czyli od najbardziej wrażliwego regionu chińskiego, w którym mniejszość, a kiedyś większość stanowią Ujgurzy, mocno też prześladowani przez Chińczyków. No i Chiny się obawiają o stabilność tego Xinjiangu. No i w momencie, kiedy by Azja Środkowa się podpaliła, czy ktoś by ją podpalił, no to się może rozlać na Xinjiang, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że po tym, co Rosja odstawiła na Ukrainie, to rola Rosji jako gwaranta stabilności i bezpieczeństwa w regionie słabnie, co bardzo dobrze widzimy co najmniej w dwóch przykładach z ostatniego tygodnia. Po pierwsze w ataku Azerbejdżanu na Armenię, a po drugie w starciach na pograniczu Kirgistanu i Tadżykistanu. W momencie, kiedy ten tutaj główny żandarm się okazuje słaby, bo to jest najważniejsza rzecz i taką lekcję wynoszą z wojny ukraińsko-rosyjskiej różni przywódcy środkowoazjatycy czy kaukascy, a mianowicie, że Rosja jest słaba, no to w tym momencie mamy rozchwianie się systemu. A tego Chiny nie chcą, dlatego że Chiny chcą mieć stabilność. Chinom pasował ten układ, który był do tej pory, a mianowicie taki, w którym to Rosja gwarantowała bezpieczeństwo w regionie i dominowała politycznie, a Chiny mogły dzięki temu gospodarczo robić interesy, uzyskiwać energię, to jest najważniejsze, na przykład z Turkmenistanu gaz, ropę z Kazachstanu. Także to generalnie było istotne, plus oczywiście budować swoje drogi i rozszerzać tutaj sieci komunikacyjne. No a w tym momencie, kiedy ten gwarant słabnie, to jest problem, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten gwarant się robi coraz bardziej nieprzewidywalny. Widzieliśmy w ostatnim półroczu duże napięcie na linii Moskwa-Astana. No tutaj słynne chociażby spotkanie Tokajewa w czasie forum petersburskiego, kiedy w twarz powiedział Putinowi przy wszystkich, że nie uzna Republik Ługańskiej i Donieckiej. Także zasadniczo to tutaj nerwowo, więc też Xi Jinping po części przyjechał do tej Azji Środkowej, żeby też Putinowi powiedzieć, żeby tutaj żadnych głupot nie odstawiał w tym rejonie. Także Chiny jakby wchodzą coraz mocniej w taką sferę polityczną i bezpieczeństwa, które do tej pory były właściwie zarezerwowane dla Rosji. I do tej pory też Chiny bardzo baczyły, żeby nie wchodzić w tą sferę, żeby nie denerwować Rosji. Ale Rosja jest słaba i nieprzewidywalna. W efekcie jakby Chiny są zmuszone do bardziej aktywnego działania. No i oczywiście robią to po swojemu, czyli z jednej strony dają twarz Rosji, to znaczy komplementują ją publicznie. Mamy spotkanie Xi Jinpinga z Putinem. Wcześniej mieliśmy wyraźne retoryczne poparcie dla inwazji na Ukrainę. Także zasadniczo to robią, ale z drugiej strony wyraźnie pokazują, że sobie nie życzą żadnych tutaj interwencji specjalnych i tak, czy operacji specjalnych i tak dalej. Także zaczynają wchodzić w taką rolę stabilizatora regionu. To jest najważniejszy powód, dla którego Xi Jinping tam wyruszył. Zresztą charakterystyczne jest, jak bardzo w Chinach jest to przedstawiane. Otóż w Chinach jest to przede wszystkim przedstawiane jako szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, która przypomnę jest chińską organizacją, już sama nazwa tego wskazuje. To jest organizacja powołana w 2001 roku w Szanghaju. Ona wcześniej wyrosła z szanghajskiej piątki, czyli z układów o po pierwsze ustaleniu granic w regionie po rozpadzie Związku Radzieckiego, a po drugie po budowie środków zaufania. No i zasadniczo to Rosja oczywiście jest w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, ale nigdy to nie była jej ulubiona organizacja, dlatego że właśnie ona była zawsze kojarzona jako chińska. No a teraz jak Xi Jinping przyjeżdża do Astany czy do Samarkandy później, to jakby w chińskiej narracji jest przede wszystkim ten szczyt pokazywany. No szczytem wszystkiego, że tak powiem szczytem, jest okładka najnowsza Renmin Rzybao, czyli Dziennika Ludowego, której to okładce takiej samej wielkości są zdjęcia Xi Jinpinga z wszystkimi przywódcami, w tym z Putinem, z tym, że ona jest tam trzecie. Także jakby Putin w tym momencie jest w tej samej lidze, co Rahmon z Tadżykistanu. Także widać wyraźnie, jak osłabła rola Rosji. No i oczywiście w to miejsce wchodzą Chiny. Robią to po swojemu, czyli stopniowo, nieostentacyjnie i tak, żeby też Rosja zachowała twarz, ale wchodzą. To jest ewidentne.
Ja w zeszłym tygodniu byłem w Kazachstanie, w poprzednim odcinku podcastu o tym opowiadałem. Bardzo duża jest obawa w Almatach czy w Astanie tego, że na Kazachstan zostaną nałożone sankcje wtórne, to znaczy sankcje związane z tym, że teraz to państwo jest używane przez Rosjan jako takie zaplecze, jako zaplecze do tak zwanego importu równoległego, czyli tych towarów, które są podsankcyjne w Rosji. One głównie trafiają przez Kazachstan. Bardzo duża część biznesu, też działaczy społecznych się obawia, że Kazachstan tutaj zostanie objęty sankcjami właśnie za to, za naruszanie tego reżimu sankcyjnego. Co to by mogło oznaczać dla Chin? Dlatego, że przecież też gro towarów jest transportowane na zachód właśnie przez Kazachstan.
No Chiny nie byłyby z tego powodu zadowolone, ewidentnie. Chiny zasadniczo też, znaczy Chiny zasadniczo się stosują wobec sankcji, a jednocześnie starają się je omijać, jak się tylko da, natomiast no nie robią tego w sposób otwarty, bo mają za dużo do stracenia. Więc Chiny tam, gdzie nie ma sankcji, tam wykorzystują sytuację gospodarczą, czyli kupują dużo ropy rosyjskiej, dużo węgla, znacznie więcej niż do tej pory, jeśli chodzi o ropę, a jednocześnie formalnie się stosują do sankcji. Oczywiście będą się je starali omijać, ale nie tak, żeby za to zapłacić. Także per analogia Chiny będą raczej starały się bronić Kazachstanu przed sankcjami i raczej będą tutaj w pewnym sensie adwokatem Kazachstanu. Zresztą Kazachstan ma dobre relacje ze Stanami, to też pamiętajmy, przez lata Kazachstan prowadził bardzo sprawną politykę zagraniczną, no więc może im się tutaj powiedzie. Także to jest ciekawa rozgrywka, zdecydowanie warto ją śledzić. No myślę, że Kazachstan może tu liczyć na wsparcie chińskie, natomiast no to nie przesądza, czy te sankcje zostaną wprowadzone, czy nie, dlatego że to wszystko zależy od postawy Zachodu, no a Zachód ma na razie taką postawę niejednoznaczną. No, część osób na Zachodzie zakłada, że Chiny są wspólnikiem Rosji i te osoby by z przyjemnością ponakładały sankcje również na Chiny, co oczywiście miałoby ogromne konsekwencje gospodarcze dla całego świata. Byłoby de facto zwinięciem globalizacji, a część osób uważa, że wcale Chiny nie są takie bliskie z Rosją, no i że w takim razie można dalej z nimi robić interesy. Także tutaj nie ma konsensusu na Zachodzie. No a od tego konsensusu generalnie zależy dalszy los działań. No ja byłbym sceptyczny co do tego, że Zachód by nałożył cokolwiek na Chiny. Co do Kazachstanu, to też myślę, że się może udać Astanie uciec spod tego topora, no ale to zależy jak będzie sytuacja. Myślę też, że te działania propagandowe Kazachstanu, czyli jednak publiczne stawianie się Rosji, no pomagają im chwilowo uciec spod tego topora.
W czasie tego spotkania Xi Jinpinga z Putinem rosyjski prezydent powiedział, że Rosja docenia wyważone stanowisko Pekinu w sprawie Ukrainy, ale zaznaczył, że rozumie pewne wątpliwości Chin. Czy my wiemy, jakie to są wątpliwości? Bo z tego, co czytamy relacje słów Xi Jinpinga, tam jakieś zarzuty, wątpliwości nie padły. Tylko wspomniał o tym Putin, że coś jest, ale co jest?
No oczywiście, że nie padły, ponieważ jakby w chińskiej tradycji czy w chińskim podejściu nie mogły paść. Tak się nie robi. To Chiny się trochę nie zachowują w ten sposób. No a jeśli chodzi o Putina, to są dwie możliwe interpretacje. No, pierwsza interpretacja jest taka, że tam naprawdę dostał porządną burę od tego Xi Jinpinga w trakcie tego spotkania. A druga interpretacja jest taka, że to w pewnym sensie ustawka była i to jest przekaz dla Zachodu, że Chiny nie są zadowolone i ten. Nie wiemy tak na dobrą sprawę, ponieważ możemy operować tylko na tym, co jest powiedziane publicznie, czyli to, co pan mówi, to jest na stronie Kremla. No więc tak na dobrą sprawę nie wiemy do końca, tak? To trzeba o tym pamiętać. Natomiast Chiny ewidentnie nie są zadowolone z tego, co się wydarzyło na Ukrainie. Przede wszystkim z tego powodu, że wojna ukraińsko-rosyjska zjednoczyła Zachód. Czyli zdarzyło się coś, co jest fatalne dla Chin, dlatego że Chiny miały nadzieję i dlatego popierały Rosję tak naprawdę. Miały nadzieję na to, że ta wojna doprowadzi do dalszych pęknięć w systemie międzynarodowym. Doprowadzi do tego, że znowu Zachód wesprze tą Ukrainę tylko moralnie i że tak na dobrą sprawę Rosja szybko wygra. I w efekcie jakby system ład obecny międzynarodowy zostanie już całkowicie osłabiony, więc na to liczyły Chiny. A tymczasem zrobiło się odwrotnie, to znaczy ład międzynarodowy się wzmocnił, rola Stanów jest silniejsza, jak trwoga to do Pentagonu. Państwa, które są w Europie Zachodniej, które chciały robić interesy z Rosją, między innymi po to, żeby budować tu jakąś autonomię wobec Stanów, jak Niemcy czy Francja, są w głębokiej defensywie retorycznej, ale i politycznej. I to zasadniczo to są wszystko fatalne rzeczy dla Chin, dlatego że strategicznie to przegrali, no mniej więcej, no może nie aż tak jak Rosja, ale ewidentnie nie przegrali, no więc trudno, żeby byli zadowoleni, no a to wszystko Putin spowodował. No, miał być to blitzkrieg, miało to być szybkie zwycięstwo, które by ewentualnie jeszcze przybliżyło tutaj ten czy inny sposób próby zastraszenia Tajwanu, czy nawet jakieś tutaj istotniejsze działania, no a tu się okazało, że Rosja zjednoczyła Zachód. To jest absolutnie fatalne dla Chin. No i jeszcze ta Rosja się okazała słaba, jej armia okazała się słaba, także no same tutaj złe rzeczy z tej wojny wyszły, więc tak na dobrą sprawę, no jakby Xi może mieć dużo pretensji do Putina. Z tym, że no też bym nie przesadzał jakby tutaj z tym krytycyzmem, no oni się już na tyle długo znają, a Chińczycy na tyle długo znają Rosję, że dobrze wiedzą, że jak się ta Rosja zachowuje i dobrze wiedzą, że tak na dobrą sprawę to nigdy nie można na niej do końca polegać, więc mają świadomość tak, z kim mają tutaj to strategiczne partnerstwo, co nie zmienia faktu, że co się stało, to się stało i to jest źle dla Chin, więc nie mogą być zadowolone, no ale jednocześnie tak blisko są z tą Rosją, nie mają za bardzo wyboru, bo w tym swoim rewizjonizmie wobec obecnego porządku międzynarodowego, no nie mają takiego drugiego sojusznika, który byłby tak sprawny, czy tak pożyteczny jak Rosja, także no nie bardzo mogą tą Rosję do wiatru wystawić, tak, to co więcej, jeszcze Xi tego też nie może za bardzo zrobić, dlatego, że za chwilę będzie miał 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin, jakby teraz nagle się okazało, że robi zwrot o 180 stopni w polityce granicznej, no to by się pośrednio przyznał do błędu, więc nie może tego zrobić, bo by okazał słabość, a on musi właśnie okazywać siłę. Także temu też między innymi służyła ta wizyta, że Xi po prostu pokazuje siłę, że nic się nie stało, mówi towarzyszom partyjnym. Więc splot tych wszystkich okoliczności powoduje, że no Chiny by muszą podążać tą drogą, przynajmniej na razie. Po 20. zjeździe, jak już Xi zostanie wybrany, prawdopodobnie zostanie, chociaż nigdy do końca nie wiadomo, na kolejną kadencję, no to może być lekka zmiana. Nie radykalna, ale zależnie od tego, jaki będzie układ, jaka będzie sytuacja gospodarcza Chin, jakie będą losy wojny w Ukrainie, także dużo tu zmiennych. Natomiast na ten moment Chiny dalej trzymają się z Rosją. Jest to na pewien dystans, no ale nie mogą jej wystawić do wiatru, no po prostu, a przynajmniej nie teraz.
No a jest szansa rzeczywiście, że Xi Jinping obejmie już po raz trzeci swoje stanowisko w przyszłym miesiącu. Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin. Ona ukaże się w listopadzie nakładem wydawnictwa Szczeliny. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Coffee. Dla stałego wsparcia polecam Zrzutkę i Patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.